Dzień dobry, ze mną jest na łączach Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Kłaniam się, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam państwa.
Prezydent Przemyśla, miasta, które dla setek tysięcy uchodźców stało się takim pierwszym punktem po przyjeździe do Polski, pierwszym przystankiem. Panie prezydencie, jak pan patrzy w przeszłość na te 3 miesiące, na waszą pracę, którą wykonywaliście w przyjmowaniu uchodźców, to myśli pan, daliśmy radę?
Zdecydowanie tak. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że być może po tych 3 miesiącach, oczywiście jeżeli patrzy się do tyłu, łatwo jest oceniać, łatwo jest mówić, co można było zrobić lepiej, ale na chwilę obecną statystyka Straży Granicznej, którą mamy taką bieżącą, no mówi wprost, przez przejście graniczne w Medyce i przez przejście Przemyśl Główny, te wszystkie osoby, które docierały do Przemyśla, to w ciągu ostatnich 3 miesięcy ponad 1 milion osób. Ja przypominam, że Przemyśl jest 60-tysięcznym miastem, to blisko, łatwo policzyć, prawie 20 razy tyle osób przeszło przez Przemyśl niż sam Przemyśl ma mieszkańców.
Panie prezydencie, ja pamiętam, bo byłem w Przemyślu na samym początku wojny w Ukrainie i widziałem pełen ludzi dworzec. Jak teraz wygląda sytuacja w Przemyślu? Ile osób u was w mieście zostało i jakie są teraz potrzeby?
Na chwilę obecną, panie redaktorze, my mamy zupełnie inne i od początku wojny mieliśmy zupełnie inne problemy niż można powiedzieć inne miasta w Polsce. W tej chwili przez Przemyśl już jest widoczna fala powrotów. Ludzie, którzy wracają do tych miejsc, które są uważane przez nich za bezpieczne. W związku z tym jakby mierzymy się z takim ruchem dwukierunkowym na chwilę obecną, bo cały czas jakaś część osób, zwłaszcza z tych terenów uwolnionych spod okupacji rosyjskiej, wyjeżdża, próbuje wyjechać, dlatego że ich domy są zwyczajnie zniszczone, ale z drugiej strony jest ruch bardzo spory, w tej chwili większy ruch osób, które wracają na Ukrainę, bo takie miasta jak Kijów, takie miasta jak Lwów są uważane przez nich za bezpieczne. W związku z tym,
przy tych powrotach też potrzebna jest pomoc ludzi, bo tutaj wielka praca została wykonana również przez wolontariuszy, którzy przyjeżdżali nie tylko do Przemyśla, ale przecież do wielu, wielu polskich miast. U was ta praca wolontariuszy była również bardzo widoczna. Czy teraz też potrzebujecie wolontariuszy i czy są ludzie gotowi i chętni dalej pomagać po tych 3 miesiącach wojny?
Tak, panie redaktorze. Faktycznie ci ludzie, którzy wracają na Ukrainę, potrzebują dużo mniej tej pomocy. Oni wracają dobrze zaopatrzeni, oni wracają z całej Europy, w większości z Polski, ale mają ze sobą prowiant na drogę, są dobrze zaopatrzeni. Natomiast czasami czekają dłużej na pociąg w związku z tym, że koleje ukraińskie nie uruchomiły jeszcze wystarczającej ilości połączeń kolejowych, a połączenia drogowe są po stronie ukraińskiej niewystarczające. Ja tylko przypomnę, że na Ukrainie występuje bardzo duży problem z dostępnością paliwa, w związku z tym nie ma dużej ilości połączeń autobusowych czy połączeń samochodowych. Najlepszym połączeniem, żeby dostać się na Ukrainę, jest połączenie kolejowe, stąd tworzą się pewne zatory na stacji w Przemyślu. Co do wolontariuszy, cały czas ogromna rzesza wolontariuszy w Przemyślu pomaga. Mogę powiedzieć, że w tej chwili są to w 70, być może 80% wolontariusze z całego świata. To są Amerykanie, to są Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi. Oczywiście cały czas największa grupa tych wolontariuszy to jednak Polacy, ale tak jak mówię, około 70% wszystkich wolontariuszy to są obcokrajowcy i obywatele.
O wolontariuszach i ich pracy na pewno jeszcze porozmawiamy, również tych zagranicznych. Panie prezydencie, ja czytałem dzisiaj, zdaje się, że w Dzienniku Gazecie Prawnej, że rząd szacuje, iż nawet 70% tych osób, które do Polski przyjechały, będzie chciało tutaj zostać. Ile jest takich osób u pana w mieście, które najprawdopodobniej w Przemyślu będą chciały zostać na dłużej, które będą chciały jakoś, przynajmniej przez najbliższe miesiące, lata, ułożyć sobie w mieście życie?
Szacujemy, że na chwilę obecną w Przemyślu znajduje się około 5-6 tysięcy osób, to jest około 10% miasta. Ta liczba może być większa, my ją szacujemy na podstawie między innymi informacji z naszych szkół, z naszych przedszkoli, tam gdzie rodzice zapisali swoje dzieci do naszych jednostek oświatowych. Mamy informacje o rodzicach, o ich rodzeństwie, także możemy szacować to na tej podstawie. Natomiast ta rzeczywista liczba może być większa z racji chociażby tego, że sporo młodzieży, sporo dzieci, które są w Przemyślu, które przebywają w Przemyślu, pozostają w ukraińskim systemie nauczania. W związku z tym nie chodzą do naszych polskich szkół, tylko uczą się zdalnie, ale w systemie ukraińskim. Liczymy, że w Przemyślu około 5000 osób. Tak się przygotowujemy, że około 5000 co najmniej osób będzie chciało zostać dłużej niż kilka miesięcy, być może zostać na zawsze. Wynika to oczywiście z bliskości granicy, z tej łatwości komunikacji. Wynika to też z pewnych udogodnień, które występują w Przemyślu, a nie występują w innych miastach. To jest chociażby szkoła, zarówno podstawowa,
Wojciech,
jak i średnia,
Wojciech
ukraińskim Bakun, językiem nauczania.
Prezydent Przemyśla, ja przypomnę Państwu, jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Panie prezydencie, za chwilę do tego tematu wrócimy. Ja chciałem zapytać o pieniądze. Czy policzył Pan już, ile Przemyśl dostanie z subwencji rozwojowej po tym, jak PIT spadnie z 17 do 12%? Ile Przemyśl straci albo zyska?
Ja powiem szczerze, te kalkulacje cały czas trwają, dlatego że jakby informacje, które do nas docierają, no, powiem szczerze, no, są dosyć przerażające. No, ja przypominam, że z jednej strony jakby obcina się to finansowanie, jeżeli chodzi o udział w PIT-cie, no, przez to, że podatek spadnie, natomiast uzupełnia się to taką subwencją rozwojową. Natomiast ja powiem szczerze, z punktu widzenia naszego miasta, ta subwencja rozwojowa to jest subwencja na inwestycje, czyli wydatki majątkowe, a wiele miast i podobnie Przemyśl ma coraz większe problemy z finansowaniem zadań bieżących, a to jakby nie może być finansowane z tej subwencji rozwojowej. W związku z tym no, będziemy mieć problemy z utrzymaniem działalności bieżącej, a na inwestycje będziemy mieć sporo będziemy mieć sporą nadwyżkę. To można przyrównać do tego, jakby kupił pan sobie do domu nowego Mercedesa, ale absolutnie nie miał na prąd czy gaz w domu i tak to wygląda.
Możemy, no to jak już rozmawiamy o pieniądzach i rozmawiamy o prądzie i gazie w domu, to czy będą podwyżki dla mieszkańców Przemyśla? Mogą spodziewać się, nie wiem, wyższych cen biletów, cen ogrzewania miejskiego, usług komunalnych, wywozu śmieci, wody? Planuje pan takie ruchy?
Jeżeli chodzi o prąd i gaz, to absolutnie nie mamy na to wpływu, jakie będą ceny. Natomiast jeżeli chodzi o ogrzewanie, tak, ogrzewanie, nowa taryfa została w tym roku wprowadzona. Wynika to oczywiście też z dyrektyw unijnych, które narzucają na nas bardzo ostre restrykcje, jeżeli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, a co za tym idzie ograniczanie zużycia paliw takich jak węgiel na rzecz gazu, a jak wiemy, cena gazu bardzo mocno poszybowała w górę. W związku z tym...
Czyli tego się nie da uniknąć po prostu.
No, kalkulacja ekonomiczna jest nieubłagana. No, jeżeli rosną składowe wytwarzania ciepła, czy składowe wytwarzania wody, czy składowe funkcjonowania komunikacji, no i ta cena w jakimś stopniu, w taki czy inny sposób i tak będzie przełożona na mieszkańców, bo jeżeli mieszkańcy myślą, że nie zapłacą drożej za bilet, bo po prostu nie podwyższyło tego miasto, to ja przypominam tylko, że to zostanie uzupełnione przez miasto z podatków, które mieszkańcy płacą. W związku z tym mniej będzie pieniędzy na inwestycje, mniej będzie pieniędzy na inne zadania, bo samorząd i tak będzie musiał spółce, która realizuje to zadanie, te pieniądze wyrównać.
O tych pieniądzach, które trzeba skądś zdobyć, być może wyciągnąć spod ziemi, ale także o dalszej pomocy uchodźcom, my dalej rozmawiamy. Moim gościem, przypomnę, jest Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla. Zapraszam do dalszej części naszej rozmowy na rmf24.pl oraz na nasze strony w sieci. Panie prezydencie, kontynuując, ale troszeczkę jednak zmieniając temat, czy pana urzędnicy w Przemyślu mają czas i możliwości, żeby zajmować się teraz sprawdzaniem, czy uchodźcy, którzy wyjechali z Polski, czy uchodźcy wyjechali z Polski i weryfikowaniem tego, czy powinni dalej pobierać świadczenia takie jak na przykład 500+, czy macie czas i możliwości, żeby to robić?
Nie mamy przede wszystkim możliwości, dlatego że urząd nie ma żadnego połączenia, nie ma żadnej korelacji z systemami chociażby Straży Granicznej, jeżeli chodzi o przekroczenia granicy. To jest kwestia, którą powinien zajmować się rząd. Ja tylko przypomnę,
no właśnie,
że 500+
a minister,
chwili,
a minister
ja tylko
Szefernak.
Przypomnę, panie redaktorze, że samorządy już nie odpowiadają za dystrybucję programu 500+. Program 500+ został przyjęty przez ZUS.
Panie prezydencie, ja pytam dlatego, że dzisiaj minister Szefernaker na konferencji prasowej mówił o tym, że urzędy gminy będą miały prosić obywateli Ukrainy o stawianie się właśnie w tych urzędach po to, żeby mogli zweryfikować, żeby to urzędy gminy miały weryfikować, czy ta dana osoba nadal w Polsce jest. Czy nie wyjechała na przykład do Niemiec, tam nie mieszka, ale w międzyczasie nie pobiera świadczeń różnego rodzaju przysługujących jej w Polsce. Czy pan uważa, że to jest w ogóle możliwe, żeby gminy zajmowały się właśnie takimi czynnościami?
No, przyznam szczerze, nie znam szczegółów tego, o czym pan minister Szefernaker mówił. Być może jakieś rozwiązania są planowane. Na chwilę obecną uważam, że nie mamy absolutnie takiej możliwości. Jeszcze raz tylko przypomnę, nie tak dawno za obsługę programu chociażby 500+ odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. W związku z tym to zadanie zostało odebrane samorządom i zostało przekazane instytucji, jaką jest ZUS. Przypomnę jeszcze też, że jakby samo zarządzanie przepływem uchodźców, emigrantami, obcokrajowcami, to też nie jest zadanie samorządu. Oczywiście, jeżeli takie zadanie zostanie na samorządy nałożone i zostanie oczywiście opłacone, to myślę, że samorządy mogą to realizować. Natomiast w tej chwili myślę, że i mówię to jakby z pełną odpowiedzialnością, że brakuje samorządom narzędzi, a przede wszystkim nie jest to zadanie samorządów, a brakuje nam narzędzi do tego, żeby takie zadanie móc skutecznie realizować.
A czego jeszcze brakuje samorządom, żeby poradzić sobie z tą sytuacją? Mówił pan o 5000 ludzi, którzy w Przemyślu najprawdopodobniej będą chcieli dłużej zostać. 5000 ludzi, obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Czy na przykład ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać? Czy to jest problem, który trzeba dopiero rozwiązać?
Absolutnie to jest problem, który trzeba rozwiązać. Ja przypomnę, że za 90% jakby możliwości noclegowych w naszym kraju, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców, odpowiadają mieszkańcy. W dużej mierze są to Ukraińcy, którzy przebywali już w Polsce przed wybuchem wojny. To oni wzięli ogromny ciężar na siebie, jeżeli chodzi o przyjęcie swoich rodzin, swoich znajomych, dalszych i bliższych. Oczywiście to są polskie rodziny, które też w gigantyczny sposób, w jakiś niewyobrażalny sposób odpowiedziały na apel i z dobroci serca te osoby przyjmowały, ale taki system i takie możliwości przyjmowania tych osób na dłuższą metę, one się muszą wyczerpać. To my nie jesteśmy w stanie przez kolejne miesiące czy lata mieć na utrzymaniu dodatkową rodzinę.
A na ile miasto jest tutaj w stanie pomóc na przykład lokalami z zasobów komunalnych? To jest możliwe?
Ja panie redaktorze powiem tak. My w tej chwili wspólnie z kilkoma organizacjami międzynarodowymi, to jest między innymi UNICEF, to jest między innymi IOM, to jest Fundacja KOR, przygotowujemy się do tego, żeby przygotować takie miejsca. To jest oczywiście ze środków dalej pozarządowych, czyli tutaj nie mówimy o programach rządowych. Troszeczkę jakby wyprzedzając fakty, czy rząd przygotuje możliwości inwestycyjne, możliwości przygotowywania lokali komunalnych, czy coś około komunalnych.
No, rząd zapowiada, przywołam jeszcze raz ministra Szefernakera, że ma się zmienić prawo budowlane w taki sposób, żeby samorządy mogły przekształcać pustostany właśnie w lokale komunalne. Szczegółów niestety jeszcze nie znamy, pewnie poznamy je w najbliższych dniach, ale czy taki ruch na przykład pomógłby wam w pewnej organizacji tego przedsięwzięcia?
Myślę, że tak. My mamy jako miasto, posiadamy pustostany, natomiast mi nie jest potrzebny program jako samorządowcowi, bo jedynym programem, który potrzebuję, to są środki finansowe na to, żeby to zrobić. Przygotowanie takiego pustostanu do tego, żeby można go było zamieszkać, to są przede wszystkim pieniądze. Instrumenty prawne w mojej ocenie w tej chwili funkcjonują. Samorząd może przekazać jakąś pulę lokali komunalnych do tego, żeby one były przeznaczone dla rodzin ukraińskich, które szukają schronienia w Polsce. Jedyne, czego potrzebujemy, to środki. Ja nie wiem, o jakich tutaj specjalnych rozwiązaniach prawnych minister Szefernaker mówił, bo to są tylko i wyłącznie kwestie remontu i przygotowania tych lokali do zamieszkania. Chyba, że mówimy o jakimś specjalnym programie na wzór Mieszkania dla Rozwoju, czy byłego już programu Mieszkanie Plus, czyli jakiś specjalny program, który miałby być skierowany do samorządów po to, żeby tworzyły nowe mieszkania, nowe lokale właśnie dla uchodźców. Dlatego ciężko mi się wypowiedzieć. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o same pustostany, to my instrumenty prawne do tego, żeby je przekształcać w lokale komunalne mamy. Kwestia remontu tych lokali.
No koniec końców zawsze wszystko sprowadza się do pieniędzy. I właśnie o te pieniądze jeszcze raz chciałem zapytać. Mamy trzeci miesiąc wojny, który właściwie no jest dzisiaj 24 dzień miesiąca, więc jest to dokładnie 3 miesiące od wybuchu wojny. Panie prezydencie, Czy wy policzyliście, ile pieniędzy musieliście wydać więcej z powodu tego właśnie, że w mieście pojawili się ludzie, którzy desperacko potrzebowali waszej pomocy i czy w jakiś sposób zostało wam to zrekompensowane przez rząd?
Tutaj akurat nie, ja mówię ze strony miasta frontowego, miasta, które prowadziło punkt recepcyjny i być może jest to zdanie odmienne od zdania wielu samorządowców jakby w Polsce centralnej czy w Polsce zachodniej. Tak, panie redaktorze, my akurat i wsparcie rządowe funkcjonowania punktów recepcyjnych mieliśmy. Została przez panią wojewodę bardzo szybko uruchomiona rezerwa, jeżeli chodzi o środki na utrzymanie tych punktów recepcyjnych. Także można powiedzieć, że miasto finansowo nie zostało obciążone. Jak każdą złotówkę, którą otrzymaliśmy od rządu, myśmy zmultiplikowali tą całą pomocą, która płynęła do nas z całego świata, bo nie wszystko musieliśmy kupować z tych środków, które przekazywała pani wojewoda ze środków rządowych, bo chociażby wiele organizacji, które zaangażowało się i u nas pomagało, jeżeli chodzi o dystrybucję żywności, dystrybucję środków higieny, dostarczanie pryszniców i tak dalej, to jest naprawdę gigantyczna pomoc, która trafiła do Przemyśla z organizacji międzynarodowych i pomagała uchodźcom, za którą rząd nie musiał płacić, ale tak, jeżeli chodzi o kwestie tych potrzeb, które żeśmy zgłaszali do pani wojewody, to one były opłacane ze środków rządowych i tutaj absolutnie nie mam prawa do narzekania. Ale mówię to jeszcze raz, panie redaktorze, mówię to w kontekście miasta frontowego, miasta, które jest na pierwszej linii i które prowadziło ośrodek recepcyjny. Wiem, że miasta w centralnej Polsce obciążone tym dużym ruchem czy dużym napływem uchodźców, no, nie prowadzące ośrodka recepcyjnego, no takiego wsparcia mogły nie mieć. Dlatego mówię, w tym konkretnym przypadku tak myśmy mieli.
Dobrze wiedzieć, że akurat w waszym przypadku działa to dobrze. Panie prezydencie, no, wojna ma to do siebie, że jest bardzo nieprzewidywalna i tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy jutro, za tydzień. Czy wy jesteście gotowi na to, że sytuacja na przykład właśnie uchodźcza mogłaby się znów pogorszyć, że znów ruszyłaby w stronę granic polskich, a co za tym idzie w stronę waszego miasta, które, tak jak pan powiedział, jest miastem frontowym, duża fala uciekających przed tą wojną ludzi. Czy wy się jakoś do tego w tym momencie przygotowujecie, bierzecie to pod uwagę w planowaniu następnych miesięcy?
Powiem, panie redaktorze, no, życzyłbym sobie i przede wszystkim Ukraińcom, żeby taka sytuacja
to nie ulega oczywiście żadnej wątpliwości, panie prezydencie.
Powiem zupełnie szczerze, jesteśmy 100 razy lepiej przygotowani na kolejną falę, czy na kolejne nasilenie się tego kryzysu, niż byliśmy 24 lutego i mogę powiedzieć, że wszystkie procedury, wszystkie jakby systemy, które w tej chwili stworzyliśmy na bazie tych ostatnich doświadczeń z trzech miesięcy, no powodują, że jeżeli byliśmy w stanie 5 czy 6 marca poradzić sobie z ilością uchodźców przechodzącą przez nasze miasto, która wynosiła około 50 tysięcy osób, to jest drugie tyle, ile wynosi liczba mieszkańców Przemyśla, to myślę, że na taką ilość uchodźców bylibyśmy ponownie gotowi i bylibyśmy zdecydowanie lepiej przygotowani. Ale tak jak mówiłem, życzę sobie i nam wszystkim, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, bo to, co my jesteśmy w stanie zrobić, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tej pierwszej fali, zaopiekowanie medyczne, zaopiekowanie transportowe, zorganizowanie tego transportu, to jest tylko jedna część, jeden ułamek tego całego systemu zarządzania kryzysem. A przypomnę, że jeszcze muszą być miejsca, gdzie te osoby później trafią. To są znowu kolejne miejsca w miastach i być może to spowodowałoby, że my, gdybyśmy nie mieli dokąd tych osób wysyłać, bo wszystkie miasta byłyby, kolokwialnie mówiąc, zatkane i niewydolne już, jeżeli chodzi o przyjmowanie tych osób, no to wtedy pojawiłby się tak naprawdę poważny kryzys w Przemyślu i Przemyśl również stałby się miastem niewydolnym, jeżeli chodzi o zarządzanie tym kryzysem.
A czy biorąc pod uwagę te wszystkie doświadczenia, o których pan mówi, które, no, które teraz macie po tych trzech miesiącach, widzi pan potrzebę wypracowania nowych procedur właśnie na wypadek takich sytuacji? No oczywiście, tak jak pan podkreślał, wszyscy mamy nadzieję, że one nie nastąpią, no ale no, rzeczywistość czasami niestety w zły sposób nas zaskakuje. Czy tutaj potrzeba na poziomie centralnym lub samorządowym jakby przedefiniować te procedury, które mamy teraz?
Ja myślę, że na każdym poziomie. Ja powiem z punktu doświadczenia znowu naszego miasta. My oczywiście, jak wszystkie miasta w Polsce, posiadamy procedury na wypadek zarządzania kryzysowego. Również posiadamy taką procedurę na wypadek masowej migracji ludności. Natomiast powiem zupełnie szczerze, z ręką na sercu, te procedury, które zawarliśmy w tym planie, one wyczerpały się po pierwszych 3 lub 4 dniach tego kryzysu, bo tak naprawdę nikt nie był przygotowany na to, że przez Przemyśl może przepływać fala 50 tysięcy osób dziennie. I tak, my nasze procedury dostosowujemy do tego, czego żeśmy doświadczyli jako miasto i myślę, że w podobny sposób powinny zostać opracowane nowe procedury dla wszystkich miast w Polsce, ale też dla całego państwa zbiorowo. Taki master plan, którym powinniśmy się kierować w przypadku tak masowych ruchów ludności. Dla bezpieczeństwa, w myśl zasady, że jeżeli jest pokój, to szykuj się na wojnę, ale przekształcając, jakby nie używając tego słowa, ale w myśl zasady, że kiedy nie ma kryzysu, to szykuj się na ten kryzys. Tak, powinniśmy absolutnie przedefiniować niektóre procedury i niektóre systemy, jeżeli chodzi o zarządzanie tak masowymi ruchami ludności, z jakimi mieliśmy do czynienia w tej chwili.
Panie prezydencie, to już powoli kończąc naszą rozmowę, chciałem zapytać o to, o czym pan mówił mniej więcej na początku. O tych wolontariuszy z całego świata, którzy przyjeżdżali również do Przemyśla. Było to bardzo wiele osób, często nawet to byli hollywoodzcy aktorzy, gdzie w mediach społecznościowych u nich można było zauważyć ich gotujących zupę w Przemyślu. Mówił pan o tym, że 70-80% to są ludzie, którzy przyjechali z zagranicy, żeby pomagać właśnie do Polski. Czy oni cały czas przyjeżdżają, czy to są po prostu ludzie, którzy przyjechali i oni trochę w waszym mieście zamieszkali na dłużej?
Panie redaktorze, na chwilę obecną w Przemyślu policzyliśmy, funkcjonuje 38 organizacji międzynarodowych, które współpracują z nami. To jest gigantyczna liczba osób i te organizacje prowadzą, można powiedzieć, taką pracę rotacyjną. Do nich cały czas przyjeżdżają nowi wolontariusze, wymieniają się i cały czas są tutaj na miejscu i pracują. To już jest w pewien sposób zorganizowany wolontariat, chociaż zdarzają się oczywiście jeszcze osoby, które przyjeżdżają, bo po prostu z odruchu serca nie mogły usiedzieć w domu i chcą przyjechać i pomagać w Przemyślu. To jest absolutnie coś pięknego, bo przyjeżdżają ludzie ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Meksyku, z Japonii, z Chin. To jest naprawdę cały świat i tak jak mówię, spokojnie szacujemy, że około 70-80% tych ludzi którzy pracują, wolontariuszy, którzy cały czas są u nas w Przemyślu, w Centrum Pomocy Humanitarnej na dworcu, no to są obcokrajowcy. Mieszkają w mieście, czasami się bawią w mieście, ale przede wszystkim niosą pomoc i pracują na rzecz pomocy uchodźcom. Taka jedna wielka, my to nazywamy, i już nie tylko my, ale nazywamy taka jedna wielka wspólna stolica, światowa stolica wolontariatu.
To ostatnie pytanie, panie prezydencie. Co panu najbardziej zapadło w pamięć z tych trudnych, no może czasami jednak budujących, 3 miesięcy?
Myślę, że jeżeli mogę tylko wymienić jedną rzecz, to znaczy jedna, która była wspólna dla wszystkich, to były emocje osób, które docierały na dworzec w Przemyślu. My w pierwszych dniach tego kryzysu, nie wiem dlaczego tak naprawdę, nie potrafię odpowiedzieć, ale na dworcu w Przemyślu PKP zawisł taki wielki baner w języku polskim i ukraińskim mówiący: tutaj jesteście bezpieczni. I proszę mi wierzyć, że emocje tych ludzi, którzy wysiadali z pociągu albo przybywali na dworzec i widzieli ten baner, te emocje były naprawdę bardzo, bardzo, bardzo duże. Te osoby często płakały albo przystawały i jakby mieliśmy faktycznie tę pewność, to takie gigantyczne wrażenie, że robimy coś niesamowitego, bo przede wszystkim dajemy tym ludziom jedną podstawową rzecz, jeżeli chodzi o taki byt. Dajemy im bezpieczeństwo, a oni uciekali przed wojną, także to jest dla nich absolutnie rzecz priorytetowa. Dajemy im bezpieczeństwo i mówiliśmy o tym otwarcie. Myślę, że nie tylko mówiliśmy, ale przede wszystkim wszystko, co robiliśmy, sprawiało, że oni czuli się, że są bezpieczni, że są wśród osób, które chcą im pomóc.
Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, był dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie prezydencie.
Dziękuję pięknie, panie redaktorze.